Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Pierwsze słowa modlitwy to często jest właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Już dziś na początku kolonki wezwaliśmy imienia Trójcy Przenajświętszej. Początek każdej mszy świętej to wezwanie Trójcy Przenajświętszej. Kiedy rano wstajecie, pierw wzywacie Trójcy Przenajświętszej. Kiedy człowiek idzie na operację, kiedy ma coś trudnego do załatwienia, nieraz się przeżegna. Ludzie się żegnali przed śmiercią, to był ostatni gest ich życia. Trójca, Trójca, Trójca. Wszystko z niej wyszło, wszystko się z niej zaczęło i do niej zmierzamy. Ale dzisiaj Kościół chce, żebyśmy podjęli ten temat duchowo, intelektualną refleksją w sposób szczególny. I dlatego prosimy o łaskę, bo nikt nie, nawet najmniejszego procenta czy promila Trójcy Świętej nie zrozumie, jeśli nie dostanie światła z wysoka.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego, jak ten, lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie, na twoich oczach? Poznaj dziś i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg. Oto słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w których możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. W przeczytanym fragmencie Ewangelii świętego Mateusza znajdujemy to zdanie, na które często zwracałem tutaj uwagę, zdanie, które mnie zdumiewa w Ewangelii. Koniec. Pan Jezus skończy ziemską misję jako człowiek, odchodzi do nieba. Apostołowie są już po wszystkich wykładach, ćwiczeniach, szkoleniach. jest napisane, niektórzy jednak wątpili. I proszę zwrócić uwagę, że Jezus wie, że niektórzy z nich wątpią i nie mówi, ty pójdziesz na misję, to wam dziękuję. Posyła tych wątpiących. Chciałbym się powiedzieć, Panie Jezu, no to jeszcze poświęć im trochę czasu. No, apostoła wątpiącego poślesz, niech już idą. Nie są jeszcze doskonali. Drodzy bracia i siostry, jak tutaj Chrystus daje wyraźny znak, że jest przeciwny perfekcjonizmowi. Jak ktoś będzie na same piątki przygotowany, wtedy poślemy go na misję. Nie. Jak się przygotuje do małżeństwa, to dopiero w pełni, to dopiero podejmę jakąś decyzję. Nigdy się w pełni nie przygotowujemy do małżeństwa, do kapłaństwa, to ciągle będzie jakiś proces. Trójca Przenajświętsza. Drodzy bracia i siostry, kiedy się patrzy na mapę świata, Europy i Polski, to widać wyraźnie, że wielkie miasta, w ogóle miasta powstawały zazwyczaj, no nie w 100%, przy wielkich rzekach. Kraków, Wisła, Warszawa, Wisła, Wrocław, Odra i tak dalej. Bydgoszcz, Brda, Londyn, Nowy Jork. Wszędzie tam, gdzie się jest woda. I nic dziwnego, ludzie wiedzieli, że niczego bardziej do życia nie potrzebują oprócz powietrza. Wody, bez pokarmu można sobie dać parę dni, a bez wody jest trudno. A wielkie rzeki tak łatwo nie wysychają, więc tam budowali miasta przy tej rzece, czy zbiorniku wodnym, który był jakąś gwarancją życia. Gdybyście Państwo mieli chęć uciec od Warszawy, uciec od cywilizacji, załóżmy i pobudować sobie dom gdzieś tam w Bieszczadach, gdzieś tam na Mazurach, zaraz by padło pytanie o wodę. Wprawdzie teraz już możemy się dzięki technice wiercać głęboko w ziemię i ciągnąć wodę ze studni głębinowych, ale to była zasada. Gdzie woda, tam może być, tam mogą być żyć ludzie. Inny obraz, podobny do tego, ile to radości zapanowało w krajach, państwach, w których odkryto złoża ropy, węgla, gazu. No ja nie jestem ekspertem, ale tak nie wiem, czy się cieszyć tym gazem łupkowym, bo niektórzy mówią, że to po prostu tacy będziemy bogaci nieprawdopodobnie, a niektórzy mówią, że z tego niewiele wyjdzie. No ale może się w końcu tej Polsce poszczęści i też jakieś tam źródło energii sobie znajdzie. I jeszcze zawsze się podkreśla, te złoża są na 100 lat, na 200 lat i my wtedy mówimy, no to już ja na pewno nie dożyję, to będę do końca życia będę mógł ten gaz łupkowy tutaj eksploatować. Kto to jest chrześcijanin? Po tych dwóch przykładach chcę powiedzieć, dlaczego je tutaj przytoczyłem. Chrześcijanin to jest człowiek, który odkrył, że w Kościele są nieprzeniknione złoża. Nieprzeniknione złoża miłości. Są nie do wyczerpania. Że Kościół został zbudowany nad rzeką, której nie grozi absolutnie wyschnięcie. Że jesteśmy zbudowani na złożach miłości. I wiem, że jak ja mówię takie zdanie, to od razu w wielu z was, szczególnie takich intelektualnie precyzyjnych, może męskich myśleniach, od razu spada powietrze. Że my mamy dużo miłości. Ale patrzcie, co mówi święty Paweł. Choćbym mówił językami ludzi aniołów, choćbym sprzedał swoją majątność i rozdał ubogim, choćbym posiadał wszelką wiedzę, choćbym dużo dobrego czynił, miał idealną żonę, pracę, był chwalony, a nie miał miłości, byłbym niczym i nic bym nie zyskał. Miłość jest potężna, tak potężna, że pokonuje śmierć, który jest naszym tak naprawdę jedynym wielkim przeciwnikiem na ziemi. Kruszy zatwardziałość serc. Proszę zwrócić uwagę, jak miłość, który kochał naprawdę, Jezus, który kochał naprawdę, skruszył serce Mateusza, celnika, Zacheusza, Łotra na krzyżu, tego żołnierza rzymskiego. Oczywiście niektórych serc nie skruszył, jednak go ukrzyżowali, ale miłość ma nieprawdopodobną moc. Jezus to pokazał. Dlaczego w naszym życiu to nie działa? Też do znudzenia Państwu powtarzam i sobie. Bo my stosujemy podróbki miłości. Podróbki miłości. Tyle jest podróbek, dużo podróbek kosmetyków, odzieży, alkoholi. I my stosujemy podróbki. Stosujemy kwestie, ktoś pożąda, mówi miłuje. Ktoś zniewala drugiego, mówi miłuje. Ktoś uzależnia drugiego, mówi miłuje. Ktoś jest nadopiekuńczy, mówi miłuje. Odbiera odpowiedzialność drugiemu, mówi miłuje. Przerabiam kogoś na siebie, a mówię miłuję, to nie ma, popisuje się, chcę zrobić tylko wrażenie, a mówię miłuję. Mamy różne skrzywienia, które wiążą się często z historią naszego życia, to też do znudzenia można powtarzać, To, czy ja mi umiem miłować w dużym stopniu, zależało od tego, jak mnie rodzice traktowali. Chociaż jeszcze raz Państwu powtórzę, nie ma takiego toksycznego dzieciństwa, z którego nie można wyjść. Z pomocą łaski Bożej i pokory. Nie ma takich doświadczeń bolesnych, że jestem skazany na porażkę. Nie ma takich sytuacji. Ale to, co mnie kiedyś w życiu spotkało, potem może bardzo wpływać na jakieś skrzywienie mojego tak zwanego miłowania. Ja w tym tygodniu przeczytałem, raczej wysłuchałem ciekawej refleksji w konferencji, gdzie kaznodzieja mówił o erotyce, o seksie w małżeństwie, że kłopoty z miłością erotyczną, tak można powiedzieć, bo erotyka jest po to, żeby wzmacniać miłość między mężem i żoną, wiążą się z doświadczeniami przedślubnymi często mężczyzny. Ja o tym nigdy nie słyszałem, że działa w seksie zasada pierwszego wdrukowania, szczególnie u panów. Jaki masz pierwszy seks, to takiego seksu będziesz szukał potem przez całe życie w małżeństwie. Jeśli pierwszy seks masz zupełnie nieodpowiedzialny, na imprezie, po paru kieliszkach, dziewczyna, w ogóle nie przejmujesz się ciążą, jak będzie ciąża, to tam jej dam na zabieg, niech sobie idzie, zrobi, byle wyzyskać z tego najwięcej radości, tak bez jakiegoś sensu to wszystko, to taki człowiek potem po ślubie będzie próbował odtworzyć sytuację sprzed ślubu. Żono, ty się tam zabezpiecz, bo ja tu żadnej odpowiedzialności nie chcę brać. Zrobimy to głupio, kiedy mi się chce, kiedy mam ochotę. Jeden pan wspominał, że bardzo często przed ślubem jeździł gdzieś, organizując jakieś spotkania i przypadkowych kontaktów seksualnych miał mnóstwo w jakichś hotelach, domach jakichś tam biznesowych. I kiedy wyszedł za mąż, to bardzo przeszkadzało mu współżycie z domu z żoną. On ciągle mówił, chodź skoczymy do jakiegoś hotelu, chodź gdzieś wyjedziemy, chodź jakieś takie dziwne rzeczy, wiesz, tak w domu, tak zwyczajnie, klasycznie, to żadna radość seksualna. Natomiast kiedy człowiek już pierwsze współżycie ma po ślubie, to on już musi, nie może sobie myśleć, odbędę ten akt seksualny i co mi to obchodzi. Nie, odbędę ten akt seksualny i z tą żoną jutro rano usiądę do śniadania. To nie jest przypadkowa pani, której powiem bye bye. Ja muszę się liczyć z nią. Ja przysięgałem jej miłość przed Bogiem i przed zgromadzoną rodziną moją i jej. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy małżeństwem. To jest zupełnie inna sytuacja. Ale pokazuje to, jak można coś sobie skrzywić, co potem przeszkadza w wejściu w ducha prawdziwej miłości. Jesteśmy w tej podróbce, w czymś wykrzywionym, w czymś popsutym, w czymś pobrudzonym. I już to nie jest ta miłość, która jest w Trójcy Świętej. Przepraszam za taki matematyczny sposób. O ile dobrze pamiętam, jeśli się dwa punkty wyznaczy, to przez te dwa punkty, jeśli nie są tożsame, można przepuścić prostą. Jeśli ja i człowiek, którego mówię, że kocham, byśmy przepuścili przez nas taką jedną linię i ona jest nakierowana na Boga, to ja Go kocham. Jeśli natomiast weźmiemy mężczyznę i kobietę, trzymajmy się tego przykładu, czy rodziców, czy dzieci i przepuścimy przez nich taką linię i ona nie jest nakierowana na Boga, to nie jest miłość. My się zawsze musimy pytać, to jest trudne pytanie, czy po spotkaniu ze mną moja dziewczyna, moja żona, mój syn jest bliżej Boga, chce mu się bardziej Boga, to jest miłość. Jeśli to nie idzie w tym kierunku, to jest podróbka. Dlatego, żeby mój narzeczony kochał mocno, 99% chyba dziewczyn by napisało mnie. A to w punkcie drugim mnie. Żeby mój narzeczony kochał Boga. Boże. Drogie Panie, nie ma lepszego zabezpieczenia małżeństwa, jak mąż, narzeczony czy żona kochająca Boga. A my mówimy mnie kochaj. No zobacz, jak ja cierpię bez Ciebie. Zobacz, żeby moja mama, żeby mój syn kochał Boga. Sprawdzianem miłości prawdziwej jest trzecia osoba, dlatego Trójca Przenajświętsza, trzy osoby, bo we dwoje jest bardzo łatwo o partykularyzm, o handlowanie miłością. Kiedy wchodzi trzecia osoba, ona tak bardzo oczyszcza. Jeśli próbuje się miłować we dwoje, we dwóch, we dwie, to jest pokusa tego sklejenia, o którym często mówiłem, że w naiwności swojej myślą narzeczeni. Jak się pobiorę, jak wyjdę za mąż, jak się ożenię, to z moją wybranką, z moim wybranym będziemy tworzyć taką jedność, jedną myśl. Nie będziecie tworzyć takiej jedności. I trzeba liczyć się z tym, że ten drugi pozostanie tajemnicą. Co uzdrawia sytuację? Kiedy pojawia się dziecko. Kiedy pojawia się dziecko w małżeństwie, wtedy możemy mówić o pełni miłości. Dlatego jest taki atak na dzietność nawet w małżeństwach. Broń Boże, żeby nie za dużo dzieci było. W tej dziedzinie my Polacy coraz smutniej się robi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, statystyki demograficzne są notowane w 220 krajach świata. Polska, jeśli chodzi o dzietność, jest na miejscu 209. 11 miejsc od końca. Jeszcze nie tak dawno była, o ile dobrze pamiętam, dwójka dzieci na jedną kobietę w wieku 15-49 lat. Teraz jest już 1,3. 1,3. To są różne przykłady. Państwo, wielu z Was by powiedziało, przy tej gospodarce, przy tych zarobkach, przy tej pracy, to nie ma co myśleć o dzieciach. Zostawmy ten temat. Ale jest też element lęku. Nie jeden pan się boi, że jak się dziecko urodzi, a jeszcze dwoje dzieci, to żona nie będzie miała czasu w ogóle dla mnie. Żona też się boi, że jak urodzi dziecko, nie będę miała czasu kontrolować męża. No i on może tam coś się złego dziać. To jest nieprawdopodobne. Tak słuchałem z takim zadziwieniem. To było w telewizji, ta pani jest publicznie znana, pani Kazimiera Szczuka, która reklamowała jakąś książkę w telewizji w tym tygodniu. Książkę, która mówiła z obaleniem mitu, że macierzyństwo to jest takie szczęście. Ona mówi o tak. Starsze kobiety, które już mają dzieci, wiedzą, jaka to jest tragedia mieć dzieci. Ale o tym nie mówią, bo chcą młode kobiety w to wciągnąć. Więc puszczają do siebie oko stare kobiety i mówią, jak fajnie mieć dziecko, jakie dzieci to tego. Żeby te młode się też to wpakowały. Potem te młode puszczają do siebie oko. I ona mówi tak. No macierzyństwo jest, no może nie koszmarem, ale takim koszmarkiem, bo kobiety... Włosy wypadają, już linia nie ta, no nie można chodzić już tak w góry do teatru, bo dziecko blokuje. Koniec często kariery naukowej i ta książka rozbija mit, że to macierzyństwo to jest takie piękne. Ja bym tą panią zaprosił na spotkanie ludzi, którzy starają się o dziecko przez adopcję. Ja bym zaprosił tą panią do ludzi, których dzieci są po wypadku gdzieś tam w szpitalach. I powiedział, proszę Państwa, a może taka dobra okazja do wyzwolenia się z tego mitu, nie? Państwo wiecie, czy macierzyństwo jest trudne. Ja, broń Boże, tutaj się zgadzam, że to jest straszna robota. Prawdziwe macierzyństwo i ojcostwo. I rzeczywiście matki się często podpierają rzęsami. I to ja wiem, drogie Panie, ręce Wasze całuję za to. Ale te brednie, które nam publiczna telewizja funduje... Są już po prostu poniżej poziomu, no, poniżej poziomu. Ale jakaś taka biedna dziewczyna prosta to usłyszy i powie, coś w tym jest. Po co mi ten bachor? Jak możemy jeszcze w góry dzisiaj wyskoczyć? Wróćmy do Trójcy. No trudno jest ją oczywiście objąć rozumem, chociaż proszę Państwa, Trójca Święta to jest taka rzeczywistość, że nią można objąć sercem. Nie jeden filozof niewiele wie o Trójcy Świętej, chociaż przeczytał wszystkie traktaty, a nie jedna babina, co uprawiał grudek i marchewkę i kartofelki, wie więcej o Trójcy Przenajświętszej, bo to jest kwestia serca, kwestia miłości. To, co Paweł mówi, choćbyś zrobił wszystkie doktoraty na temat Trójcy Świętej, chociażbyś przeczytał wszystkie pozycje na ten temat i był ekstra teologiem, jeśli nie masz miłości, to ty nic nie wiesz o Trójcy Świętej. Państwo wiecie, że jest pierwsze pytanie, jakie Pan Bóg do nas kieruje. Czy chcesz mnie poznać? Trójca Święta jest wzorcem miłości. My się nieraz balibyśmy, żeby nam Pan Bóg jakoś pokazał to piękno wzorca miłości, bo byśmy zobaczyli, jakie w nas są wspomniane wyżej podróby. No. Jak my kręcimy z tą miłością. Jak wielu z nas może jest odrobina miłości, a myślimy, że jesteśmy cali napełnieni miłością. Człowiek widzi to, co chce. I my mówimy, przyjdź Duchu Święty, ale nie za blisko. Trójco, obejmij mnie, ale zostaw mi jeszcze trochę miejsca na moje decyzje. No, to jest przeurocze, z Wami już żeśmy to rozważali, jak człowiek widzi to, co chce. I dlatego Pan Bóg pyta, czy Ty chcesz mnie poznać, czy Ty chcesz mnie zobaczyć. Dzisiaj byłem na mszy świętej jubileuszowej mojego przyjaciela, kapłana, który wspominał właśnie, jak ludzie kochają księży w Polsce, wbrew temu antyklerykalizmowi, który jest jakoś wyraźny, że wielu ludzi bardzo szanuje księży i opowiadał przykład, jak u niego był kolega na spowiedzi z sąsiedniej parafii i kiedy kolega miał już odjechać, to ten mój przyjaciel przywiązał mu karton sznurkiem do rury wydechowej i on pojechał z tym kartonem samochodem, zadzwonił do niego z domu, mówi, ale że ciebie żartownić, no po coś mi ten karton przywiązywał, no ale wybaczył mu, pośmiali się we dwóch. Rano ten ksiądz jedzie do szkoły i zabrał starszą panią nauczycielkę, I ona mówi, widziałam wczoraj księdza z sąsiedniej parafii, który jechał z przywiązanym kartonem do rury wydechowej. Widzi ksiądz, co za chuliganeria? To szkoda ich uczyć religii. Szkoda ich uczyć religii, szkoda czasu. A on mówi, muszę pani przyznać, panie Jadziu, że to ja przywiązałem ten karton. A i bardzo dobrze, wy księża to jesteście tacy dowcipni. Co chcę widzieć, to widzę. Co chcę widzieć, to widzę. Raz tragedia, raz dowcip. Chcesz widzieć Trójcę Świętą? Chcesz poznać prawdę? No tak, ale może jeszcze po wakacjach, bo z chłopakiem idziemy na wakacje we dwoje i trochę by się ciemności przydało, tak? Takiego otumanienia. Panie Jezu, taką mgłę byś zrobił. No właśnie, czy chcę poznać Trójcę? Sprawy, z którymi spotykamy się w życiu, to są problemy. Jedna część spraw to są problemy. Muszę to rozwiązać. Jest choroba, muszę znaleźć lekarza. Dziecko idzie do szkoły, muszę znaleźć mu dobrą szkołę. Mama mi się postarzała, muszę znaleźć dla niej pielęgniarkę. To są problemy, ale są tajemnice. Taką tajemnicą najbardziej dotykalną jest właśnie mąż, żona, dziecko. Mąż tak nieraz jedzie z żoną w samochodzie, patrzy w lusterko, ona się tak lekko uśmiecha. Co się tak uśmiechasz? Nie, nic, tak mi się tam coś przypomniało. I on wie, że ona nie ukrywa przed nim nic. No coś mi się przypomniało takiego, że nie ma sensu o tym gadać, może to jest jakaś rzecz wstydliwa, a może szykuje mężowi jakąś niespodziankę i sama się do siebie śmieje, czy to wypali, czy to nie wypali. I proszę Państwa, nie ma się wtedy co obrażać. Ty to coś przede mną ukrywasz, ty to jesteś taka zawsze zamknięta. W małżeństwie służę tajemnicy. Kiedy przychodzą do mnie ludzie pogadać do konfesjonału, opowiadają otwarcie, a ja wiem, że opowiadają mi tylko czubek góry lodowej. A pod tym jest tajemnica, że ho, ho, sami jej nie znają. Dlatego Pan Bóg jest tajemnicą. Tajemnicy nie zrozumiesz, ale możesz dla niej żyć. Jedna żona wie, że mąż ma jakieś tajemnice, nie mówi, ale chce dla niego żyć. Chce żyć. Trójca Święta, no jest, dogmaty są opisane przez teologów, ale to serca za bardzo nie rusza. Powtórzę, zostaliśmy zanurzeni w jakiejś, proszę Państwa, nieprawdopodobnej miłości. Powiedziałem o tym, że można porównać Kościół do kraju, który został zbudowany na ogromnych złożach dóbr naturalnych. My mamy dobra nadprzyrodzone i Kościół to jest taka wieża wiertnicza. Polska jest takie wieże wiertnicze, które ciągną miłość. Tylko to jest odwrotnie, bo po pierwsze nie z dołu, tylko z góry ta miłość nam idzie. I nie trzeba się rozwiercać, bo już Pan Bóg nam zrobił te wszystkie drożne jakieś kanały na tą miłość i konfesjonały i ołtarz i liturgia. To jest właśnie zaczerpnięcie prawdziwej miłości od Boga, prawdziwej miłości. Jeśli chodzi o porównywania Trójcy Przenajświętszej, teologowie się od wielu lat, od wielu wieków zmagają, do czego by Trójcę Świętą porównać. No mnie kiedyś bardzo przekonało to porównanie tych trzech świec, które możemy złączyć końcami i będą miały trzy płomienie przechodzące w jeden płomień. I to są trzy płomienie, ale jeden płomień to jest jeden płomień, ale trzy płomienie. Ale inny przykład Państwu dzisiaj przytoczę. To jest przykład, który podała Katarzyna ze Sieny. Gdybym sam taki przykład wymyślił, a nigdy bym nie wymyślił takiego przykładu. Ale gdybym go wymyślił, to bym się wstydził Państwu go w Kościele powiedzieć, że to jakiś taki nieświęty ten przykład bardzo, a ma ilustrować Trójcę Przenajświętszą. Mianowicie, co powiedziała Katarzyna ze Sieny? Że Trójca Przenajświętsza jest podobna do klasycznej włoskiej restauracji. Proszę Państwa, jak idziecie do restauracji, to co jest pierwszym przedmiotem pragnienia? Stolik. Będzie czy nie będzie? Jak nie będzie stolika, to nic nie będzie. Jedzenia nie będzie, picia nie będzie. Musi być stolik. Jak kelner nas podprowadzi pod stolik i siadamy, to mówimy, wszystko się zaczyna teraz. Jest dobrze, jest stolik. Stolik to jest Bóg Ojciec. Bez Boga Ojca nie ma w ogóle żadnej pracy duchowej, bez Niego nie ma nic. Jak już jest Bóg Ojciec, to się zaraz zaczyna. Jedzenie, no oczywiście Państwo wiecie, kto to jest jedzenie. To jest pokarm Słowa Bożego, pokarm Chrystusa, który nas karmi. To wszystko jest oparte na Ojcu, na stole. A teraz jest najciekawsza historia, kto to jest Duch Święty. No żeby nie Katarzyna ze Sieny, to bym tego nie wydobył przez gardła. Duch Święty to jest kelner, proszę Państwa. Kelner wita Państwa w drzwiach restauracji. Czego sobie Państwo życzą? Stolik na 3 osoby dla niepalących. Poszukamy. Duch Święty szuka Ci drogi do Boga. W końcu mówi, zapraszam serdecznie. Robi to wszystko z uśmiechem. On zamienia punkt gastronomiczny w dom. Może Państwo w życiu spotkali się takich arcy dowcipnych, ciepłych, miłych kelnerów. Słuchaj, na co Państwo macie ochotę? My nieraz mówimy na to i na to. Nie, proszę Państwa, absolutnie nie ma mowy. Ja mam coś innego, nam lepszego. Kelner wie, czego ci potrzeba. Wprowadza uśmiech, wprowadza życzliwość, chodzi na atmosferę. Mój kolega kiedyś zaprosił mamę swoją do Włoch, do Rzymu i poszli do pizzerii. I kelner pyta, co to ma być. No i mój kolega mówi w imieniu mamy, pizzę najmniejszą, jaka możliwa. Piccola che possibile. Za 5 minut kelner przyniósł pizzę rozmiaru nakrętki od słoika. Oni zrobili dziwną minę. No, piccola che possibile. Ale niech pan nie żartuje. No to po co pan mówił? No więc nie musi... Ale kelner miał już w drugim ręku przygotowaną taką normalną małą pizzę. No właśnie to jest to. Kelner zachęca, przychodzi, czy jest wszystko dobrze, czy czegoś nie potrzeba. To jest Duch Święty. Duch Święty. Który przynosi nam mądrość Chrystusa, dostosowaną do nas. Kelnera pytamy, czy może być porcja dla dziecka mała? Może być mała dla dziecka. A co nam Pan poleci? Polecam Państwu to i to. A tego bym nie radził, bo jest za zimno, bo na to jest za gorąco. Teraz już późno. I kelner pracuje 24 godziny na dobę przez całe życie. My żeśmy kiedyś z kolegami, jak byliśmy, byłem w Rzymie na studiach, zaskoczyli jednego kelnera, bo wzięliśmy przystawki, jakąś zupę, drugie danie, deser, wypiliśmy kawę, przyszedł kelner, co my? A my mówimy, zaczynamy od nowa. Młode organizmy, to byliśmy tacy niedługo. Otóż ta uczta nieustannie trwa. Proszę Państwa, jest stół, święty ołtarz, jest pokarm w tabernakulum. No my księża robimy za kelnerów w konfesjonałach. Pytamy, co ci potrzeba, radzimy, tego nie rób, idź tam tą drogą. Staramy się w kościołach robić rodzinną atmosferę, nie zawsze się to na pewno udaje, ale jesteśmy żywym organizmem złączonym z tym właśnie niekończącymi się zasobami Trójcy Przenajświętszej. Jest jedna taka dobra różnica, że kelner wystawia potem rachunek, kościół raczej nie, prosi o wspomaganie się wzajemne, aby Duch Święty mógł nas rzeczywiście doprowadzić do tego pokarmu i do Ojca. Jeszcze w tym tygodniu przeczytałem ciekawą rzecz, że Duch Święty to jest o nim nigdy za dużo. Pamiętacie, słyszeliście Państwo nieraz, jak się ktoś skarżył, mój mąż to wynosi rzeczy z domu, to alkoholik, to on wynosi rzeczy, powynosił mi tyle rzeczy z domu. Duch Święty to jest taki, co wynosi z domu. Bierze z Trójcy Świętej i leci do Ciebie z darem miłości, czystej miłości. Tylko żeby mieć otwarte serca na Niego, żeby Mu nie stawiać warunków, żeby przyjmować wszystko, co nam daje, żeby to On decydował, żeby to On był Panem, żeby to On kierował, żeby Mu oddać władzę, żeby Mu oddać lejce swojego życia, żeby Mu się nie wtrącać. I wtedy te nieskończone zasoby miłości, najprawdziwszej, najczystszej, przejdą w nasze serca. Oby to się stało udziałem nas dziś w uroczystość Trójcy Przenajświętszej i oby stało się to udziałem nas w całym naszym życiu. Amen. Kościół napełniony jest tajemnicą Trójcy Przenajświętszej. Wszyscy jesteśmy otuleni miłością Boga. Prośmy teraz Stwórcę w naszych pokornych prośbach, by potrafiła ta miłość, a raczej byśmy my potrafili ją wpuścić do naszych serc, pozwolić jej ją zawładnąć, pozwolić jej na panowanie w naszym życiu. Módlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie żyli prawdziwą, chrystusową miłością, którą przynosi im Duch Święty. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za teologów, by swoimi pracami przybliżali zwykłym ludziom prawdy wiary, prawdy o Trójcy Przenajświętszej. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za rodziców, którzy być może nie z własnej winy boją się przyjąć potomstwo, boją się przyjąć do swojej wspólnoty syna, córkę. Niech Duch Święty doda im odwagi, a ze strony otoczenia będą czuli wsparcie ku dobrym postanowieniom. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich, którzy rozpoczynają swoje sesje egzaminacyjne. Niech ich praca wyda plon obfity. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nie przejmowali się tym, że jesteśmy niedoskonali, idealni, pełni. Byśmy stawiając pytanie, czy mam prawo głosić Ewangelię, choć sam jeszcze nie jestem napełniony wiarą, czynili to, co Chrystus nam każe i głosili Jego osobę tym, którym spotkamy. Ciebie prosimy. Duchu Święty, pozwól, by Chrystus wszedł w nasze serca. zakrólował w nich, byśmy poczuli się otoczeni miłością Ojca, Syna i Ducha, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.